Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 7 grzechów głównych. Zacznijmy od pychy. Nie wydawaj pysze swej duszy, a nie będziesz doznawał strasznych urojeń. Dusza pysznego bowiem zostaje opuszczona przez Boga i staje się pośmiewiskiem demonów. To słowa świętego Ewagriusza z Pontu. Tam, gdzie jest pycha, nie ma miejsca dla Boga. Tam, gdzie jest pycha, przychodzi demon. Ten zaś zawsze prowadzi do upadku. Mówi Księga Przysłów, przed porażką wyniosłość. Duch pyszny poprzedza upadek. Pycha jest pierwsza w katalogu grzechów, ponieważ jest ich przewodniczką, tak ją możemy określić. Jest jak gleba, na której wyrastają pozostałe grzechy. Zatruta gleba, dodajmy. Przed laty, jeszcze chyba w czasie formacji seminaryjnej, usłyszałem od kogoś takie zdanie, że pycha jest tak paskudnym grzechem i tak mocno wchodzi w życie ludzkie, tak mocno wiąże się z człowiekiem, że umiera dopiero godzinę po jego śmierci. Pycha jest jakimś rozdętym egoizmem. Przesadnie podkreśla swoją ważność. Koncentruje człowieka na samym sobie. Stawia go w centrum wszystkiego. Staje się światem samym w sobie i dla samego siebie. W człowieku poddanym pysze naprawdę nie ma miejsca dla Boga. Pycha jest jednym z najniebezpieczniejszych grzechów, ponieważ to ona doprowadziła do upadku zarówno aniołów, jak i człowieka w raju. Najpierw grupa aniołów, zachwycona swym pięknem, zapatrzona w siebie przez grzech próżności, popadła w pychę, która z kolei pozwoliła im zbuntować się przeciw Bogu, stanąć na jego miejscu. Nawiasem mówiąc, Ewagriusz stwierdza, że tak jak błyskawica zapowiada huk grzmotu, tak próżność zwiastuje pychę. Aniołowie, którzy dotąd wpatrywali się w Boga i stąd czerpali życie i szczęście wieczne, zaczęli się zachwycać swoim pięknem, ale bez odniesienia do Boga, Boga Stwórcy, wskutek czego wpadli w pułapkę pychy, która skutecznie oddzieliła ich od Pana. Jeśli chodzi zaś o człowieka w raju, to zapatrzenie w siebie było bardziej duchowe. Ludzie ulegli pokusie, że mogą być jak Bóg, wszechwiedzący, samostanowiący prawo i niezależni. Będziecie jak Bóg, syczał im do ucha pogrążony w pysze demon. Nie trudno było w takiej sytuacji o złamanie prawa Bożego i podważenie zaufania, jakie łączyło ich ze Stwórcą. Pycha poprowadziła ich do nieposłuszeństwa. Uniesiony pragnieniem zdobycia wielkości, takiej, jaką posiada tylko Bóg, człowiek zapragnął stać się mu równym, ale bez jego pomocy, o własnych siłach. Jak cytuje katechizm, zwiedziony przez diabła człowiek chciał być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga. W swojej pysze człowiek chciał być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga. Co ciekawe, wolą Boga było i jest nasze przebóstwienie, a więc stanie się podobnym Jemu samemu. Wszak nie na darmo nazywa nas swoimi dziećmi, a nie najemnikami czy niewolnikami. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Kluczowa jest jednak droga, na jakiej osiąga się ten cel. To Bóg przebóstwia. Ono jest darem Bożym. Na Jego zasadach, według Jego koncepcji, w duchu bezwzględnego posłuszeństwa. Pycha nigdy tego nie zaakceptuje. Nie zaakceptuje posłuszeństwa, które na drodze prawdziwej wiary jest bardzo ważne. Fakt, że pycha jest u początku dramatu zbuntowanych aniołów i upadku człowieka w raju, wystarczy, żeby potraktować ją jako bardzo niebezpiecznego wroga, którego w żadnym wypadku nie należy lekceważyć. Czy coś się zmieniło w naszych czasach? Adam i Ewa postanowili budować swoją wielkość bez Boga, wbrew Niemu, i pogubili się kompletnie. Swoim nieposłuszeństwem wyrazili przekonanie, że lepiej od Stwórcy wiedzą, co jest dla nich korzystne lub nie, co prowadzi do szczęścia, a co od niego oddala, co naprawdę jest dobre, a co złe. Czy te słowa nie brzmią znajomo? Ile dzisiaj jest takich sytuacji, kiedy człowiek kłóci się z Bogiem, no może niekoniecznie od razu z Bogiem, ale z Biblią i Kościołem już tak, że wie lepiej, jak być powinno, że pewne rzeczy na drodze wiary trzeba zreformować i pójść z duchem czasu. Duch czasu. Sprytnie w tym pojęciu może się ukryć zły duch. Że można, a nawet trzeba wprowadzać poprawki do Bożych przykazań. Jakiś czas temu wstecz zauważyłem, że dziś jesteśmy w stanie usprawiedliwić, a nawet szlachetnie, w cudzysłowie oczywiście, uzasadnić złamanie każdego przykazania dekalogu. Bałwochwalstwo, aborcja, eutanazja, kara śmierci, cudzołóstwo, nieczystość, nieuczciwość, kradzież, in vitro. To wszystko i wiele jeszcze innych ma swoje korzenie w pysze ludzkiej. Będziecie jak Bóg. Nikt wam nie będzie mówił, jak ma być. A zatem pycha, przynajmniej pośrednio, stoi za każdym bez wyjątku grzechem. Każde świadome złamanie wierności Bogu wyraża pyszny bunt przeciw Niemu. Pycha z czasem prowadzi do wzgardy Boga. Skoro nie jest On już autorytetem, skoro można Go nie słuchać, to znika nie tylko miłość, zaufanie czy szacunek, ale pojawia się wzgarda, mniej lub bardziej ukryta. Najostrzej widzimy ją w życiu Jezusa, w potraktowaniu Go zarówno przez uczonych w prawie i piśmie, jak i zwykłych ludzi. Podobnie jak to się stało w wypadku aniołów, pycha przeprowadza człowieka na stronę wrogów Boga, a od wzgardy do walki z Bogiem już tylko jeden krok. W pewnym sensie jest to logiczne. Jeśli człowiek pyszny chce zająć miejsce Boga, musi najpierw Go obalić, przynajmniej w swoim życiu, ale najlepiej w ogóle. Przykre, ale niestety prawdziwe, gdy ktoś, kto na jakimś etapie życia deklarował głęboką wiarę i przywiązanie do Boga, zaczyna jawnie z Nim walczyć. Pycha ostatecznie prowadzi do ateizmu. Pycha zamyka nas również na prawdę, całą prawdę o Bogu, o nas samych, o świecie, o tym, co widzą nasze oczy i to, czego nie potrafią dostrzec. A zatem niszczy wszelkie relacje, do jakich z woli Bożej zdolny jest człowiek, przede wszystkim zaś z Bogiem i bliźnimi. Człowiek nie chce poznać prawdy, bo pycha się wzbrania przed tym, ale też przez ten grzech nie jest zdolny do poznania prawdy. Człowiek pyszny jest podobny do naczynia z wodą. Dopóki jest pełen wody, nie może być napełniony oliwą mądrości. Ktoś, kto jest przekonany o swojej nieomylności, kto broni swojej prawdy, nie jest zdolny do przyjęcia innej prawdy przychodzącej z zewnątrz. Jest to bardzo niebezpieczne. I nie tylko w wymiarze duchowym, ale całej egzystencji ludzkiej, również w wymiarze społecznym. Na przykład pycha intelektualna, ona może być zagrożeniem dla całej ludzkości, może zaślepiać i prowadzić do wielkiej krzywdy. Pycha jest zawsze powierzchowna, nie szuka głębi, zadowala się tym, co jej w danym momencie pasuje. Skoro nie potrafi przyjąć prawdy, nie będzie jej szukać, a jeśli już nawet, to potraktuje ją instrumentalnie i wybiórczo. Pycha zawsze oddziela nas od drugiego. Człowiek pyszny zawsze musi być nad kimś, musi być lepszy. Nie może sobie pozwolić na bycie sobą samym, bo nie może sobie pozwolić na przegraną, na słabość. A jeśli tak, to tę słabość musi natychmiast ukryć, zamaskować. Musi udawać kogoś, kim nie jest. A to najlepiej wychodzi, kiedy się kogoś poniży. Wielkość człowieka, który jest obdarowany jakimiś talentami, zdolnościami przez Pana Boga, wynika sama przez się z tego daru. Nie trzeba wielce jej udowadniać. Ale człowiek pyszny, człowiek mały, żeby czuć się wielkim, musi kogoś poniżyć. Musi wmawiać sobie i innym, że jest wielki. Człowiek pyszny nie jest zdolny do miłości drugiego. Nawet jeśli wydaje się, że kocha, to zazwyczaj jest to interesowne i w służbie własnej pychy. Jak walczyć z pychą? Odpowiedź jest prosta, za pomocą pokory, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Co to jednak znaczy? Wbrew pozorom, ta prostota odpowiedzi wcale nie jest taka oczywista, jak to ma wyglądać w praktyce. Czasami można pokorę pomylić z zakompleksieniem na przykład, albo niewłaściwą zgodą na poniżanie. Jest ryzyko fałszywej pokory, która nie dostrzega dobrej prawdy o człowieku. Na przykład ktoś, kto ma jakieś talenty, wmawia sobie i innym, że ich nie ma i w ten sposób traci okazję do pielęgnowania cnoty. Źle rozumiejąc posłuszeństwo, które nieodłącznie wiąże się z pokorą, można wpaść w pułapkę ślepego posłuszeństwa, które przemilczy błąd czy zło, złą intencję przełożonego. Spróbujmy zatem w kilku myślach odkryć drogę pokory. Co to może znaczyć w praktyce? Być pokornym. Po pierwsze i najważniejsze, lekarstwem na pychę jest poznanie Boga. Najpierw poznanie Boga, nie siebie samego. Jest odwrócenie swojego wzroku od siebie samego, a zwrócenie go ku Bogu. Lekarstwem na pychę jest, nazwijmy to, taki duchowy przewrót kopernikański. Pamiętamy, że był taki czas, kiedy wszyscy sądzili, że Ziemia jest w centrum wszechświata, wszystko wokół niej krąży, łącznie ze Słońcem. I dopiero przewrót kopernikański spowodował, że spojrzeliśmy inaczej, że to Słońce jest w centrum. Dzisiaj już wiemy, że to nie jest jedyny wszechświat w kosmosie, ten, w którym my istniejemy. Nie jest to jedyny układ planet w kosmosie, we wszechświecie. Natomiast Kopernik pokazał, że to Ziemia krąży wokół Słońca, że w tym układzie Słońce jest w centrum. Chrystus nazywany jest w Biblii Słońcem Wschodzącym. Przewrót, duchowy przewrót kopernikański, tak bardzo potrzebny w zwalczaniu pychy, polega właśnie na tym pierwszym kroku. Bóg ma być w centrum. To w Niego mamy się wpatrywać, to Jego mamy poznawać, to do Niego mamy się zbliżać. Trzeba się do Niego nieustannie przybliżać, całe życie na to mamy. Jego obecność uzdrawia człowieka. Jego światło jest źródłem prawdy, jest tym blaskiem rozświetlającym ciemność niewiedzy. Przez całe życie zbliżaj się do Boga. Owocem tego stanie się twoja przemiana. Sposobem zbliżania się do Niego niech będzie życie w łasce Bożej. Sięgaj po nią często, albo najlepiej trwaj w niej nieustannie. Nie pozwalaj sobie na stan odłączenia od Boga przez brak łaski uświęcającej. Niech łaska Boża będzie jak tlen dla ciebie, którym oddychasz każdego dnia. Pełne przebóstwienie można osiągnąć tylko dzięki łasce uświęcającej, która nam daje udział w życiu i świętości Boga. Poznawaj siebie z Bogiem, a nie bez Niego. Kiedy już będziesz miał Pana Boga w centrum, to zacznij patrzeć na siebie tak, jak On to robi. Przybliżając się do Niego, pozwalasz Mu, aby On nie tylko sam zbliżył się do ciebie, ale pozwalasz, by On zbliżył ciebie do samego siebie. Pięknie powiedział kiedyś święty Jan Paweł II, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Dlatego ktoś, kto chce prawdziwie zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko, nie wiem, doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, nawet pozornych kryteriów, musi ze swoim niepokojem, mówi papież, niepewnością, ale także słabością, grzesznością, ze swoim życiem, śmiercią, musi przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym. Musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. I jeśli to się dokona, dokona się ten proces zjednoczenia, tego zbliżenia do Chrystusa, do Boga, wówczas owocem tego będzie nie tylko uwielbienie Boga, ale będzie głębokie zdumienie nad sobą samym. Wtedy prawdziwie człowiek pozna prawdę o sobie. Nie będzie musiał, uciekając się do pychy, wmawiać sobie, kim jest. Wystarczy, że to odkryje. Zatem zbliżaj się i rozpoznawaj. Kolejny krok, rozpoznawaj i bądź gotów pełnić wolę Bożą. To już tak logicznie wynika z wiary. Jeśli nie ja jestem w centrum mojego życia, i nie moja wola, a jest Pan Bóg, no to wiadomo, że Jego wola, ufam tej Jego woli. Spowiedź, kierownictwo duchowe, regularna modlitwa, dobra lektura duchowa, przede wszystkim słuchanie Słowa Bożego, to wszystko jest wielką pomocą. Szukaj Boga, ale nie sam. Szukaj Go z pomocą Kościoła. Szukaj Go z pomocą bliźniego. Szukaj Go z pomocą mądrych ludzi, pobożnych ludzi. Dalej, jeśli chcesz walczyć z pychą, ucz się wdzięczności. Zawsze, za wszystko i w każdym położeniu dziękujcie. To święty Paweł. Bądź wdzięczny oczywiście najpierw Bogu. Wyostrz swój wzrok na Jego dary, które nieustannie otrzymujesz. Naucz się dostrzegać, coś otrzymał. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to dlaczego się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Bądź wdzięczny Bogu. To jest pewien proces, tego się trzeba nauczyć, żeby dostrzegać dary Boże i dziękować za nie. Ale bądź też wdzięczny ludziom. I uwaga, nie z poczucia obowiązku czy przyzwoitości. Nie z żadnego przymusu, czy jakiegoś, nie wiem, przynaglenia moralnego, że trzeba teraz podziękować. Ale ucz się wdzięczności serca. Ucz się wdzięczności serca. Nawet jeśli na początku nie umiesz tak dziękować, ale do tego punktu zmierzaj. Nie trać żadnej okazji do dziękczynienia. Czy to Bogu, czy ludziom. Dalej, bądź gotowym służyć. Służba to jest dobra szkoła pokory. Gotowość niesienia pomocy innym. Im bardziej bezinteresowna służba, tym bardziej pokora może wzrastać. Ale również bądź gotów przyjmować czyjąś posługę względem siebie. Nie tylko dawaj siebie innym, ale nie wzbraniaj się, gdy inni chcą tobie to samo uczynić lub coś podobnego. Tu jest właśnie perfidia pychy, że nawet jeśli, powiedzmy, pycha pozwoli nam służyć innym, to zawalczy w ten sposób, żeby w fałszywej pokorze nie pozwolić, by ktoś posłużył nam. I taki człowiek będzie się wzbraniał, gdy ktoś będzie chciał coś dla niego zrobić, coś mu ofiarować. Prawdziwa pokora to nie jest tylko służba komuś, ale pozwolenie, by ten ktoś posłużył mnie. Popatrzmy na Pana Jezusa. Jest sługą wszystkich, ale są momenty, kiedy pozwala, by ktoś służył Jemu. Dalej, jeśli widzisz, że ulegasz pokusie plotkarstwa, obmowy, a to też jest związane z pychą, zacznij się modlić za te osoby, które obgadujesz. Zrób sobie krótki rachunek sumienia wieczorem. Popatrz, jak potraktowałeś, czy to w mowie, czy w uczynkach drugiego człowieka i pokornie zacznij się za nich modlić o ich dobro, o błogosławieństwo. Jest jeszcze jeden sposób, który pięknie opisuje arcybiskup Fulton Sheen. Można to powiedzieć w jednym zdaniu. Jeśli chcesz być pokorny, po prostu bądź mały. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć cytat z jego książki Siedem grzechów głównych. Polecam tę lekturę. Bardzo ciekawe spojrzenie na grzechy główne w kontekście siedmiu ostatnich słów Pana Jezusa przed śmiercią. Arcybiskup mówi tak. Bądź mały. Dopóki jesteśmy mali, wszystko inne wydaje się duże. Chłopiec dosiada kij odmiotły, który ma nie więcej niż 1,20 m długości, a jednak dla niego jest to Pegas przemierzający przestrzeń. Słyszy, jak kopyta uderzają w chmury, a on przywiera do grzywy, w której gwizd wszystkich wiatrów usłyszysz. Świat jego zamieszkują olbrzymy, ponieważ jest tak nieduży. Ołowiani żołnierze są dla niego prawdziwi i toczą prawdziwe bitwy, a czerwień dywanu to krew na polu bitwy. Gdy wyrasta na dużego mężczyznę, olbrzymi się kurczą, konie zmieniają się w kij odmiotły, a żołnierze stają się kawałkami pomalowanego ołowiu o zaledwie 3 calach wysokości. Porządek duchowy wygląda tak samo. Dopóki jest w nim Bóg, który jest mądrzejszy od nas, większy niż my i silniejszy, dopóty świat jest domem pełnym cudów. Prawda staje się czymś tak rozległym, że nawet wieczność nie może wysądować jej głębi. Miłość wówczas to coś tak nieprzemijającego, że nawet niebo nie może przyćmić jej uniesień. Dobroć okazuje się tak głęboka, że dziękczynienie jest cały czas na ustach człowieka. Lecz zapomnij tylko o Bogu, uczyń siebie Bogiem, a twoja niewielka uczoność stanie się tytułem do uznania twej wszechwiedzy. Wówczas święci będą dla ciebie głupcami bez pojęcia, męczennicy fanatykami, osoby religijne tępakami, spowiedź wymysłem księży, Eucharystia śladem pogaństwa, niebo dziecięcą fantazją, a prawda łudą. Wspaniale wiedzieć tak wiele, ale okropne musi być przekonanie się na końcu, że naprawdę wie się tak mało. I na koniec jeszcze jedna myśl tego wspaniałego duchownego. Otóż, kiedy już podejmiemy decyzję o życiu z Bogiem, o walce z pychą, o tej zamianie miejsc, że zamiast mnie w centrum życia stanie Bóg i Jego plan, Jego wola, wbrew pozorom nie trzeba jakiegoś wielkiego wysiłku w zdobywaniu życiodajnej mądrości Bożej. Wystarczy tylko stworzyć w sobie pustą przestrzeń, dotąd zagracaną przez pyszne iluzje, przez grzech. Wystarczy zdać sobie sprawę, że jestem zagracony, że jestem zaśmiecony grzechami, że ten grzech we mnie zamieszkuje i rozpocząć pewien proces wyrzucania grzechu. Tego proces nawracania, który polega na tym, że uznając mój grzech, już rozpoczynam eksmisję tego grzechu z mojego życia. Wtedy, mówi arcybiskup, ciśnienie Bożej łaski samo wtłoczy w nas potrzebne Boże dary. Bóg może dać swą prawdę i życie tylko tym, którzy opróżnili samych siebie. Próżnia, która w nas powstaje, gdy się umniejszamy, pozwala Bogu wtłoczyć w nas to, co uważa On za potrzebne. Takie porównanie, sąc przez słomkę napój, nie tyle wciągamy go do ust, ile wysysamy powietrze, tworząc małą próżnię, a ciśnienie atmosferyczne niejako samo wtłacza pyszny napój. Podobnie jest z czynieniem dobra. Jest ono nie tyle owocem naszych działań, do czego próbuje nas przekonać pycha i na czym często właśnie bazuje, ale jest dziełem Bożego ciśnienia, które mając w nas sprzyjające warunki, a to jest ta próżnia, wlewa obficie łaski. Dlatego, chcąc być prawdziwie wielkim, trzeba prawdziwie stać się małym. Im szybciej uznamy się za nic, tym prędzej Bóg wleje w nas swą moc i prawdę. Im szybciej zerwiemy z tym błędnym, pysznym przekonaniem, jacy to jesteśmy wielcy, tym szybciej możemy stać się wielcy i wspaniali naprawdę, dzięki Bogu.